Dzisiaj chcę mówić o tym, jak sobie radzić z krytyką, a właściwie konkretnie z krytycyzmem, bym powiedział. Bo możemy powiedzieć o krytyce, i niektórzy mówią tak zwanej konstruktywnej krytyce, tak? Która coś wnosi, coś buduje. Ale jest też krytycyzm, to jest coś, co się kojarzy negatywnie. Wiąże się z jakimś ciągłym niezadowoleniem, z przesadnym doszukiwaniem się błędów, z ciągłymi takimi negatywnymi sądami. I no, prawda jest taka, że każdy z nas spotyka się z krytyką. Czy to nam się podoba, czy nie, to z krytyką się spotykamy. I myślę, że to jest dlatego też ważny temat w Biblii, jak najbardziej obecny. Warto o tym też mówić. Właśnie jak sobie radzić po Bożemu z takim napotykanym krytycyzmem. A nawet patrząc na samego Pana Jezusa. Był doskonały. Jedyny doskonały. A i tak fala krytyki go spotykała. Wiecie, znamy takie polskie powiedzenie jest, jeszcze się taki nie narodził. No właśnie, co by każdemu dogodził, tak? I sam Jezus mówi tak. Jan Chrzciciel, podaję przykład Jana Chrzciciela i mówi, Jan Chrzciciel nie je chleba, nie pije wina, a mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, to mówicie, że to jest pijak i żarło. Przyjaciel grzeszników i celników, tak? Przecież ten przyjaciel celników i grzeszników to w jak najbardziej negatywnym sensie, nie pozytywnym, tak? Że się brata z grzesznymi ludźmi, ze złodziejami, z dziwkami i tak dalej, tego typu pokroju ludźmi. Więc widzicie, no, możesz być doskonały. I tak ci nie ominie krytyka. I tak w oczach krytycznych ludzi będziesz nie do przyjęcia. Tak? Cokolwiek by nie było. I tak mogą nas odrzucić. I prawdę mówiąc, kiedy spojrzymy na gdziekolwiek, prawdę mówiąc, gdyby się nie chcieć rozejrzeć, to spotykamy mnóstwo krytycyzmu. Opozycja jedzie na rząd, że cokolwiek rząd by nie uchwalił, i tak jest B, tak? I tak jest B. I tak jest złe, bo oni by zrobili to lepiej, tak? Mówi się, że my Polacy, to wielu ludzi zauważa, to jesteśmy specjaliści od wszystkich dziedzin. Wiemy, co rząd powinien zrobić. Wiemy, co nasi trenerzy czy nasi piłkarze powinni zrobić. Tyle pieniędzy biorą i nie umieją grać. Jak ja bym był na ich miejscu, ja bym wiedział, co zrobić, nie? Ale ciekawe, gdybyśmy faktycznie znaleźli się na miejscu trenera, czy byśmy wiedzieli, co zrobić. Czy my tylko tacy głupio mądrzy jesteśmy, tak? W kościele również, tak? Ten duch może się w nas przejawić, tak? No. Zboże się wiele rzeczy nie podobać może też, tak? Że można krytykować zbór. Zboże nie ma miłości, zboże nie ma tego czy tamtego, a pastor to czy tamto, tak? Można by się było przypiąć do wielu rzeczy. A w rodzinie? Też. W rodzinie też. Nie tylko w kościele, tak? A ta znowu przyszła ubrana, nie wiem jak... Ta się nie umie ubrać, nie? Na przykład, nie? Krytyka taka, nie? Ale w domu... Nie wiem, na przykład żona może mówić do męża 100 razy prosiłam Ciebie, w rzeczywistości 5 razy było tylko, tak? Weź podnieś w końcu te swoje skarpety z podłogi, tak? Ty mnie nigdy nie słuchasz. To jest nieprawda, tak? Ty zawsze mi robisz pod górkę, a ja padam z nóg, tak? Tak naprawdę by nie padła z nóg, nie? Ale... A w drugą stronę też może być tak mąż. Ile razy mam Ci mówić, że kotlet ma być nieprzypalony albo zupa nieprzesalona, tak? Ty zawsze mnie nie słuchasz i zawsze zrobisz tak, jak ja nie lubię, nie? Chyba mi zrobisz na złość to, nie? Więc czy wszyscy tak naprawdę znamy krytyczne osoby? Każdy z nas, myślę, że gdyby miał wejrzeć gdzieś tam w siebie, pomyśleć o jakiejś krytycznej osobie, która jest w naszym życiu, to myślę, że znaleźlibyśmy nie jedną taką osobę, tak? Że taka krytyczna osoba to mógł być nasz ojciec czy mama. Albo możemy pomyśleć, że nasz mąż czy żona, także ta osoba, która obok mnie siedzi, nie? Nie powiem tego, ale ona taka jest, nie? Tak jak teraz ja mówię, nie? Że tak Tomek mówi, ona taka jest. A ta osoba, o której właśnie myślisz, powie, o, ja znam to ta osoba jest, to jest ta, nie? Bo prawda jest też taka, że to często my sami jesteśmy zbyt krytyczni w wielu sprawach. Że w nas samych ten krytycyzm się pojawia. I że ten krytycyzm nasz dotyka się ludzi najbliższych naszych, albo nawet nas samych, tak? Bo względem siebie też możemy być zbyt krytyczni. Bardzo negatywnie siebie oceniać. Więc wszyscy spotykamy się z krytyką, albo sami w niej też maczamy palce. Że też sami jesteśmy zbyt krytyczni i ten krytycyzm w nas się przejawia. Wiecie, dzisiaj internet daje nam przeróżne możliwości, tak? Mówi się o tym zjawisku hejtu, którego wśród wierzących nie ma nic mniej, tak? Możesz dać łapkę do góry, łapkę na dół, możesz zjechać wszystkich do suchej nitki, nie? I widać, że w internecie ludzie sobie ostrzą języki i ile wlezie złości, tyle mogą wylać na pomyli na każdego, tak? Niestety tyczy się to tak samo wierzących ludzi i można by wręcz tak trochę z sarkazmem powiedzieć, że chyba co niektórzy mają przekonanie, że oni mają dar wyszukiwania błędów. Że taki dar jest, tak? Ale to nie jest, jeśli to nazwać w ogóle darem, to nie jest dar z nieba, tylko dar z piekła, tak? Od ducha oskarżyciela, tego, który non-stop oskarża, wie, że ma mało czasu, dlatego jakby widać to zjawisko krytycyzmu coraz bardziej też narasta w społeczeństwach. Jeden na drugiego nadaje, tak? Ale ktoś kiedyś powiedział, że ta tendencja do krytycyzmu jest swego rodzaju ukazaniem swojej autobiografii. Dlatego, że ty, który osądzasz innych, twoje osądy nie mówią o innych, tylko więcej mówią o nas samych. Jacy tak naprawdę to my jesteśmy, tak? Bo ty, który osądzasz, sam czynisz to samo, tak? Podobno Arystoteles powiedział coś takiego. Chcesz uniknąć krytyki? Nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. A ja pozwolę sobie skrytykować tę myśl, tak? Bo jeśli nic nie będziesz robić, nic nie będziesz mówić, to ci powiem, że jesteś śmierdzącym leniem, tak? Czy jakby inną pochodną tej myśli można było powiedzieć jest myśl, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, tak? Ale z drugiej strony, czy właśnie największego błędu nie popełnia ten, kto nic nie robi? Więc prawda jest taka, że czy to się nam podoba, czy nie, ale trzeba nam się przygotować na krytykę, a im bardziej jesteśmy tym bardziej, że jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, tym bardziej jesteśmy różni od tego świata, więc tym bardziej będziemy krytykowani. Tym bardziej będziemy krytykowani. Bo krytyka sama w sobie nigdy nic nie zbudowała. Krytyka niszczy, tak? Nie mówię w tym momencie o tej negatywnej, nie mówię o konstruktywnej krytyce, która może coś wnieść do naszego życia, ale o tej negatywnej. Więc chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Liczb, czy inaczej czwartą Księgę Mojżeszową i chciałbym dzisiaj na przykładzie Mojżesza pokazać, jak sobie radzić z krytyką, co Biblia na ten temat nam mówi. 12 rozdział Księgi czwartej Mojżeszowej, od pierwszego wiersza i czytamy tutaj tak. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu jego żony Kuszytki. Pojął bowiem za żonę Kuszytkę. Już tutaj, w tym pierwszym wersecie, spotykamy to rozróżnienie, które nam pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy konstruktywną a negatywną krytyką. Tak? Że ta negatywna krytyka zawsze wypowiada się przeciw drugiemu człowiekowi. Jeśli jest konstruktywna krytyka, to ona stoi za człowiekiem. Chce jego dobra, chce mu pomóc, tak? Natomiast jeśli to jest taki krytycyzm w tym złym znaczeniu, to on będzie się zawsze wypowiadać przeciw człowiekowi. Zawsze będzie wypowiadać się przeciw człowiekowi. W tym wypadku przeciwko Mojżeszowi stanęli najbliżsi, można powiedzieć, bo jego brat i siostra, tak? Się zgadali ze sobą, zmówili się ze sobą. Tu Miriam wiodła akurat prym, i Arona wciągnęła w to i zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi. I co jest ważne, jaki był powód? Z powodu jego żony Kuszytki, czy inaczej Etiopki, powiem za żonę Kuszytkę. I tu jest pewna tajemnica, ponieważ nie do końca wiemy, kim była ta Kuszytka. Znamy w Biblii jego żonę Seforę, ale ona była Midianitką. Niektórzy tłumaczą więc, że to się odnosi, ten termin Kuszytka, czyli Etiopka, do jej jakby zabarwienia skóry, do jej karnacji, ale to takie dosyć wątpliwe. Dla mnie ciekawą rzecz mówi Józef Flawiusz w Dawnych Dziejach Izraela, to jest jeden z pierwszych historyków w ogóle w historii świata i on cytuje pewną historię z życia Mojżesza, która może nam wyjaśnić temat tej kuszytki. Otóż jeszcze jak Mojżesz był w Egipcie, prowadził wyprawę wojenną przeciwko właśnie Etiopii i oblegali miasto Sabę. I księżniczka tego miasta, kiedy patrzała na działania wojenne, jak prowadził taktykę Mojżesz, była tak zachwycona Mojżeszem, że się po prostu w nim zakochała. I wysłała posłannictwo przez swojego takiego zaufanego sługę do Mojżesza i zaproponowała mu małżeństwo za poddanie miasta, bez walki. I Mojżesz się zgodził. I Mojżesz się zgodził na to. Więc dużo wskazuje na to, że Mojżesz miał w Egipcie żonę, która była księżniczką etiopską, ale nie wiemy, co później się z nią stało. W każdym bądź razie Miriam i Aaron znaleźli w życiu Mojżesza haka na niego. Tak? To jak dzisiaj czasami w polityce też mamy, że jak chcesz jakiegoś polityka zniszczyć, nie wiem, z rządu czy opozycji, to się znajduje jakąś aferę w jego życiu, że on coś tam kiedyś zrobił. Nie? Wiemy, że w Biblii już tam była taka tradycja, że nie wolno właściwie sobie brać, czy nie powinno się brać żony spoza swojego ludu. Więc Etiopka, no Mojżesz, nie jesteś wcale taki prawy, za jakiego siebie uważasz, czy jak jesteś przedstawiany przed Bożym ludem. Masz co nieco za uszami, tak? A często jest tak, że najbliżsi najwięcej wiedzą, co my mamy za uszami. Więc w krytyce przeciwko Mojżeszowi znalazły się nie jakieś wydumane historie, wymyślone, ale prawdziwe, fakty. I dlatego krytyka czasami, czy krytyk się przedstawia jako ktoś, kto chce prawdy, tak? Natomiast okazuje się, że Pan Bóg był zupełnie przeciwnego zdania niż oni, jeśli chodzi o Mojżesza. Bo Pan Bóg miał bardzo dobre zdanie na temat Mojżesza, tak? Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo pokornym, najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkają na ziemi. To jest świadectwo. Nie znajdziesz pokorniejszego na ziemi. Nie znajdziesz. Sam Bóg mówi, albo może jeszcze tak. Cofnę się do drugiego wersetu. Co mówili? A Miriam i Aaron, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy nie przemawiał także przez nas? Wydaje się taka bardzo słuszna ich uwaga krytyczna. Czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? No nie, przez Miriam i Aarona też. Więc dlaczego Mojżeszu się wywyższasz, tak? Czyli w krytyce jest coś takiego, jakby od takiej strony psychologicznej patrząc, że często krytyk pragnie pozycji kogoś innego. No nie wiem, ktoś jest uznanym naukowcem, ty też chcesz być uznanym naukowcem, chcesz być taki dobry jak on, a ponieważ nie do końca jesteś, więc żeby poczuć się lepiej, zaczynasz dyskredytować tą osobę, poniżać ją tak naprawdę, tak? Żeby w ten sposób siebie wywyższyć, bo ty jesteś oczywiście ten lepszy, czy ta lepsza, tak? Więc to zrobili Aaron i z Miriam, że pod płaszczykiem takiej, można by wręcz powiedzieć, duchowej mowy kryła się zły duch, tak? Zła motywacja, że chcieli tak naprawdę dyskredytować Mojżesza, w żaden sposób nie chcieli mu pomóc, chcieli go poniżyć, chcieli, żeby on stracił w oczach ludzi, zamiast cokolwiek zyskał, a żeby to oni zostali w ten sposób wyniesieni. Ale Pan to usłyszał. I wtedy Pan nagle powiedział do Mojżesza, do Aarona i do Miriam: przyjdźcie we troje do namiotu spotkania. I przyszli. Wówczas Pan stąpił w słupie obłoku, stanął u wejścia do namiotu i wezwał Aarona wraz z Miriam, powiedział: słuchajcie moich słów. Jeśli jest wśród was prorok Pana, to daję mu się poznać w widzeniu lub przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. W całym moim domu on jest wierny. Twarzą w twarz przemawiam do niego, jasno, nie w zagadkach. Jemu dano widzieć postać Pana. Dlaczego więc nie baliście się wypowiadać przeciw mojemu słudze Mojżeszowi? Więc Bóg staje za Mojżeszem, tak? Bierze ich na stronę, do świątyni, do namiotu spotkania, znaczy się, i przedstawia im jasno swój punkt widzenia. I to jest pewna też uwaga dla nas, kiedy my sami chcemy zacząć krytykować innych ludzi. Dlatego, że może się okazać i się okazuje, że my krytykując wypowiadamy się nie tylko przeciwko ludziom, ale przeciwko Bogu. Bo Bóg stoi za nimi, a my stajemy przeciwko nim. Bóg staje za nimi, a my stoimy przeciwko nim, więc stajemy też przeciwko Bogu, przeciwko Panu samemu. I to jest taka myśl, która dobrze czasami sobie przypomnieć w momencie, kiedy, żeby ugryźć się w język, kiedy my chcemy krytyczne słowa wypowiadać przeciwko ludziom. Nie mówię o konstruktywnej krytyce, ale o tej negatywnej. Więc list do Rzymian na przykład mówi, że jeśli Bóg za nami, tak, a Bóg jest za nami, to któż przeciwko nam? On, który nas nie oskarża, ale stawia się za nami. On, który nas nie potępia, ale usprawiedliwia nas. Tak? Więc Mojżesz, chociaż miał swoje rzeczy w swoim życiu, które były niewłaściwe, do których można się było przypiąć i wytknąć mu je, bo w pewnym sensie oni mieli rację, jakby oparli się na jakichś faktach z życia Mojżesza, to nie mieli racji tak naprawdę. Tak naprawdę nie mieli racji, kierowały nimi złe motywacje, złe pobudki i Bóg do tego nie dopuścił. Ale co robi Mojżesz? Ten pokorny człowiek, tak? Co robi? Pan rozgniewał się na nich i odszedł, a gdy tylko obłok ustąpił z nad namiotu, Miriam okryła się trądem jak śniegiem. Gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. Czyli Bóg skarcił, tak? Czyli Bóg... nie warto narażać się na Boży gniew przez krytyczność swoją, tak? Bo to spotyka się z Bożym gniewem. Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza: ach, mój Panie, proszę, nie obciążaj nas grzechem. O, teraz już widzisz, że robił grzech, tak? Który w naszej głupocie popełniliśmy i przez który staliśmy się winni. Niechaj nie będzie ona jak martwy płód opuszczający łono swojej matki z na wpół zepsutym ciałem. I wtedy Mojżesz zawołał do Pana: o Boże, proszę, uzdrów ją. I to jest kolejna taka fajna rzecz, która nam mówi o tym, jak radzić sobie z krytyką. Stawiać się za ludźmi. Mojżesz mógł powiedzieć: a teraz masz za swoje. Macie za swoje. Piękny za nadobne. Ale Mojżesz, chociaż Bóg ukarał Miriam jako prowoderkę tej całej sytuacji, Mojżesz nie miał satysfakcji z tego powodu. A bardzo często my byśmy mieli, tak? Kiedy ktoś nas tak skrytykował podle, to byśmy się cieszyli wręcz, tak? A teraz masz, widzisz? Dosięgła cię Boża ręka, tak? Ale Mojżesz stawia się za swoją siostrą. Boże, proszę, uzdrów ją. Pan odpowiedział Mojżeszowi: gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czy nie byłaby zhańbiona przez 7 dni? Niech zatem przez 7 dni będzie zamknięta na zewnątrz obozu, a potem niech ją sprowadzą. Tak też się stało. Miriam była zamknięta przez 7 dni na zewnątrz obozu. W tym czasie, dopóki nie sprowadzono Miriam, lud nie wyruszył w drogę. Więc spotkała ją kara za krytykę. I chociaż ta historia, można powiedzieć, że no była niezłą nauczką, to bynajmniej nie nauczyła innych. Bo kiedy otworzymy 16 rozdział księgi, tej samej księgi, to mamy wręcz powtórkę sytuacji. I czytamy od pierwszych wersetów, że był pewien Korach, który wziął ludzi i razem stanęli przed Mojżeszem. Towarzyszyli im ludzie z synów Izraela w liczbie 250 książąt, zwoływanych na uroczyste spotkania, ludzi poważanych. Połączyli się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Dosyć tego, powiedzieli. Całe zgromadzenie, wszyscy ci ludzie są święci i Pan jest pośród nich. Dlaczego więc wynosicie się nad społeczność Pana? A gdy Mojżesz to usłyszał, padł na twarz. Więc niedługo potem mamy kolejną sytuację. Tym razem liderzy, można powiedzieć, ludu skrzyknęli się razem, zmówili się razem i doszli do wniosku, że i Mojżesz, i Aaron wynoszą się nad społeczność Pana. Czasami może być też tak w naszym życiu, że przeciwko nam zmówi się jakaś grupa ludzi i będzie nas krytykować. I czasami nie zawsze można by powiedzieć: o kurczę, jak tylu ludzi coś ma, to muszą mieć chyba rację. Ich gadka wydaje się taka sensowna. Całe zgromadzenie, wszyscy ci ludzie są święci. No, czy, no tak, no racja, tak? I Pan jest pośród nich? No racja. Dlaczego więc wynosicie się na społeczność Pana? Tu ostatnim zdaniem już pojawia się zarzut. Wynosicie się nad innych. A to była nieprawda. To była nieprawda. Ale często jest tak, jeśli chodzi o ducha krytycyzmu, że krytyk widzi w innych to, czego w nich tak naprawdę nie ma, a co właśnie w nim jest. To oni chcieli się wynosić, to oni chcieli się wynieść ponad społeczność Pana. Mojżesz, chociaż nie był doskonały, ale serce miał czyste, prawe, był najpokorniejszym na ziemi. I słuchajcie, może być tak, że przez Boga możesz być uznany za najpokorniejszego człowieka na ziemi, ale dla krytyka i tak będziesz pyszałkiem. I tak pozostaniesz pyszałkiem. Bo problem nie jest w nas, tylko w tym, który patrzy swoimi skrzywionymi oczyma i widzi w nas to, co tak naprawdę w sobie samym nosi. Gdy Mojżesz to usłyszał, padł na twarz. I to jest też pewne kolejne wskazanie, co robić wobec krytyki, gdy spotykamy się z krytyką. Niekoniecznie może musimy dosłownie padać na twarz przed ludźmi i przed Bogiem, ale chodzi o postawę pokory tak naprawdę, tak? Chodzi o to, żeby nie odreagować pięknym za nadobne na słowa krytyki i odpowiedzieć krytyką, ale żeby uniżyć się przed Bogiem i przed ludźmi i dać wyraz swojej pokornej postawie. Mojżeszowi, dla Mojżesza nie było żadnego przyczynku do tego, żeby oni mieli jakąkolwiek rację w tym względzie. On padł na twarz. I tu jest taka rada właśnie dla nas, że kiedy nas krytykują, nie unoś się. Nie unoś się, unisz się. Nie unoś się, ale się unisz. Bo jeżeli jest w nas duma czy pycha, to krytyka nas urazi. Ale jeżeli jest w nas pokora, nie będzie dla nas żadnego problemu uniżyć się przed kimkolwiek, nawet przed największym naszym krytykiem. Stanąć w postawie pokory. Ale Mojżesz nie tylko to zrobił, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zgromadzenia. Rano Pan wskaże, kto należy do Niego, kto jest święty i może się do Niego zbliżyć. Pozwoli On na to tym, których sam wybierze. Zróbcie zatem tak, weźcie sobie kadzielnicę, ty, Korachu i wy całe jego zgromadzenie i jutro włóżcie w nie ogień, a na ogień nałóżcie kadzidła przed obliczem Pana, a ten człowiek, którego Pan wybierze, będzie święty, dosyć synowie Lewiego. Mojżesz powiedział też do Koracha, posłuchajcie, synowie Lewiego, mało wam było, że Bóg Izraela oddzielił was od zgromadzenia Izraela, aby postawić was bliżej siebie? Mało wam było, że pozwolił wam sprawować służbę w przybytku Pana i stawać przed zgromadzeniem, aby służyć ludziom? Mało wam było, że zezwolił tobie, a wraz z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a zabiegacie jeszcze o kapłaństwo? Czy dlatego ty i całe twoje zgromadzenie połączyliście się przeciw Panu, a Aaron, kim on jest, że szemracie przeciwko niemu? Więc Mojżesz pierwsze, co zrobił, to uniżył się przed Bogiem i przed ludźmi i potem odpowiedział, nie jakby w takim z uniesienia swojego, ale chociaż powiedział ostre słowa, to one były jasne i rzeczowe. I ta cała wypowiedź Mojżesza sprowadza się do dwóch ważnych wniosków. Do czego tak naprawdę odnosi się Mojżesz? Odnosi się do powołania. Odnosi się do powołania swojego i ich. Mojżesz wiedział, kim jest w Bogu. Wiedział, że nie on sam się tutaj na to miejsce wyniósł, ale Bóg go ustanowił na tym miejscu. Mojżesz znał swoje miejsce. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Bo jeżeli my znamy swoje powołanie, to jesteśmy wolni od opinii ludzkiej. Znamy swoje miejsce. I słuchajcie, jest prawdą to, że jeżeli zależymy od opinii ludzkiej, czy martwimy się o to, co ludzie o nas pomyślą, co o nas powiedzą, to tak naprawdę jesteśmy zależni od tej opinii ludzkiej. zależymy od opinii ludzkiej i będziemy ją brali pod uwagę, będziemy jej poddani i ulegli. Czy właśnie nie tak było z tymi faryzeuszami, którzy uwierzyli w Jezusa, ale ze względu na to, że bali się krytyki swoich, nie przyznawali się do tego. Nie poszli za Jezusem, bo bali się krytyki, bali się, co ludzie sobie o nich pomyślą i że mogą ich skrytykować. Bo jeżeli jesteśmy, znamy swoje miejsce w Bogu, wiemy, kim jesteśmy, to na nas nie działa ani krytyka, ani pochwała. W drugą stronę też. Jesteśmy wolni od jednego i od drugiego. Nie wiem, pochwały, czy nie wiem, może nawet podlizywanie, też nie urobi nas, bo wiemy, kim jesteśmy. Mojżesz mówi tak. Mojżesz też zna ich miejsce, ich powołanie. Tak? Prawdą jest też często to, że jeśli wykraczamy poza swoje powołanie, to staniemy się osobami krytycznymi. Jeżeli znam swoje miejsce, doceniam swoje powołanie, to którym Bóg mnie postawił, nie będę krytyczny wobec nikogo, ani sam nie będę krytyczny, ani też nie będę podlegać czyjejś krytyce. Najważniejsze jest dla mnie to, że podobam się Bogu i że robię to, co do mnie należy. Robię to, co do mnie należy. Dlatego Mojżesz wiedział, że ponieważ jest z Bogiem, to on jest z nim. Czyli Bóg jest z nim. I dlatego mógł powiedzieć, dlaczego ty i całe twoje zgromadzenie połączyliście się przeciw Panu. Nie przeciwko mnie, nie przeciwko Aaronowi. Mojżesz przez to, że był w swoim powołaniu, trwał w pokorze przed Bogiem, miał świadomość, dobrze widział całą sytuację. Tak? I co do Lewitów, wyrzucił im to, że oni sami tak naprawdę się wynoszą. Mało wam było? Mało wam było, że Bóg was ustanowił w takim miejscu, w jakim jesteście? Mało wam jeszcze? I wykazał, że to nie on jest tym, który się wynosi ponad społeczność Pana, tylko oni. I to daje nam właśnie bycie w powołaniu, że kiedy znam swoją wartość w Chrystusie, znam moje miejsce w Chrystusie, wiem, że jestem przez Boga akceptowany, to nikt mnie z tego stanowiska nie jest w stanie wybić, tak? Nikt nie jest w stanie mnie zbić z tropu, żebym uległ krytyce. Mojżesz był gotów poddać próbie tych ludzi. W Nowym Testamencie również mamy podobne sytuacje, kiedy w Bożym Słowie czytamy, że w niektórych kościołach, czy apostoł Paweł, czy na przykład Księdze Objawienia, że poddałeś próbie tych, którzy mieli się za apostołów, a okazali się nimi nie być. I Mojżesz tu to samo robi. Zobaczmy, kogo wybrał Pan. Zobaczmy, kto jest powołany. Co dalej się wydarzyło? Jeszcze może odniesienie do Aarona. Mówi Mojżesz o Aaronie. A Aaron, kim on jest, że szemracie przeciwko niemu? To są słowa człowieka pokornego. Jeżeli wiesz, że tak naprawdę wszystko, co masz, masz z łaski Bożej, czy jak mówi apostoł Paweł, cóż masz, czego byś nie otrzymał, to nie masz żadnej podstawy do tego, żeby się chlubić, więc kim jesteś? Bez Boga jesteś nikim tak naprawdę, tak? Więc o co wam chodzi? Krytycy, tak? Kim on jest? Kim ja jestem? Przed Bogiem, bez Boga? I posłał Mojżesz, czytamy dalej, by przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli, nie przyjdziemy. Nie dość, że wywiodłeś nas z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas doprowadzić do śmierci na pustyni, to jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Przecież do ziemi opływającej w mleko i miód nas nie wprowadziłeś, ani nie dałeś nam w posiadanie pola, ani winnicy. Czy chcesz tym ludziom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Pomimo sensownej odpowiedzi Mojżesza, do krytyków to nie trafia. I podobnie może być w naszym życiu, że się nawet pomimo tego, że stajemy w pokorze i dajemy właściwą odpowiedź, wcale to nie oznacza się, że nasi krytycy cokolwiek zrozumieją. Wręcz przeciwnie. Nasz krytyka wobec nas może się jeszcze bardziej nasilić. Ale zwróćmy uwagę, chociaż te słowa są takie bardzo ostre i twarde, to o czym one tak w istocie rzeczy mówią? Zarzucają Mojżeszowi, że nie dość, że wywiodłeś nas z ziemi opływającej w mleko i miód, czyli z Egiptu, aby nas doprowadzić do śmierci na pustyni. Tak? To jeszcze chcesz narzucić nam jako władca? Oskarżenie za oskarżeniem. Przecież do ziemi opływającej w mleko i miód nas nie wprowadziłeś, a nie dałeś nam w posiadanie pola i winnic. Czyli oskarżają Mojżesza o to, że to przez niego są na pustyni. I przez niego mają umrzeć na tej pustyni. Ale jaka była prawda? To właśnie z ich powodu, ich nieposłuszeństwa Bogu, z powodu ich grzechów, ich krnąbrności i buntu wobec Bożego Słowa znaleźli się w tym miejscu. Ale tak często jest z krytykiem, czy z tymi, którzy krytykują, że nie widzą swojej winy, nie widzą swojej odpowiedzialności za coś złego, co się dzieje, tylko zrzucają ją na innych. W tym wypadku zrzucili ją na Mojżesza, na przywództwo. Tak? Tu również może być podobnie w naszych dzisiejszych czasach. Tak? Jak na przykład w Boże coś się nie dzieje, no kto jest winny? No pastor, liderzy są winni. Tak? Jak w domu się coś dobrze nie dzieje, ty jesteś głowa rodziny, to przez ciebie tak? się coś złego dzieje w domu. Tak? Nie zawsze tak musi być. Ale krytycy mają często do siebie to, że w sobie nie widzą żadnej winy. Winny jest ktoś inny. To przez niego pewne rzeczy się dzieją, bo gdybym ja był na jego miejscu, ja bym zrobił inaczej, tak? Bo ja widzę, że potrzeba to i tamto zrobić. Co robi znowu Mojżesz? Wtedy Mojżesz bardzo się oburzył i powiedział do Pana: nie zważę na ich ofiarę z pokarmów, nie wziąłem od nich ani jednego osła, nikogo też z nich nie skrzywdziłem. I to jest kolejna wskazówka, co robić wobec krytyki. Mojżesz się naprawdę nie na żarty wkurzył. I miał powód, tak? Nie zrobił im nic. Nic. Nic, do czego mogliby się przypiąć, tak naprawdę. A wszystko zwalili na niego. Całą swoją winę zwalili na niego. Ale jest to też pewna wskazówka, co robić, ponieważ Mojżesz oburzył się i zwrócił się do Pana. Jeżeli krytyka nas boli, jeżeli krytyka powoduje, że wzbierają nas emocje, największą głupotą, którą moglibyśmy zrobić, jest wylać swoje emocje na tych krytyków. Lepiej przyjść z tym do Pana. Lepiej wylać swoje serce przed Bogiem. Czyli chodzi o to tak naprawdę, żeby na tobie i na mnie zatrzymało się zło. Nie puścimy go dalej. Nie będziemy z tych, którzy odwdzięczą się tym samym, w cudzysłowie, tak odwdzięczą się, i że to zło przez nas popłynie dalej. Nie, na nas się zatrzyma. My je tu, na naszym sercu się zatrzymamy, go dalej nie puścimy. Nie będziemy krytykować, chociaż ci ludzie sobie na to zasłużyli, tak? Wyleje przed Bogiem swoje emocje. Następnie Mojżesz powiedział do Koracha: ty i całe twoje zgromadzenie stawcie się jutro przed obliczem Pana, ty i oni. I każdy z nich wziął swoje kadzielnice. I nie chcę całego fragmentu czytać, ale całemu zgromadzeniu ukazała się chwała Pana i Pan przemówił do Mojżesza i do Arona tymi słowy: odłączcie się od tego zgromadzenia, a zniszczę ich w jednej chwili. Czyli znowu, to jest ostrzeżenie z jednej strony dla nas, kiedy to my chcemy być krytykantami. Krytykanstwo wywołuje zawsze Boży gniew. Boży gniew. Więc czy chcemy, żeby Bóg się na nas gniewał? Mam nadzieję, że nie. Żeby Bóg chciał nas zniszczyć z powodu naszej krytyki. Lecz co znowu robi Mojżesz i Aaron? Czytamy: lecz oni upadli na twarze i prosili: Boże, Boże, duchu wszelkiego ciała, czy jeśli zgrzeszy jeden człowiek, będzie się gniewał na całe zgromadzenie? Znowu stawiają się za ludźmi. Krytykuje cię ktoś? Chciałbyś, żeby go spotkał Boży sąd? Żeby go dopadła Boża sprawiedliwość? Powstrzymaj takie zapędy w sobie. Stawiaj się za tymi, którzy ciebie krytykują. Stawiajmy się za tymi, którzy nas krytykują. Módlmy się za nimi, błogosławmy. Bóg ocalił zgromadzenie, ale tych wszystkich 250 ludzi, którzy ośmielili się złączyć wobec przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, co zrobił? Ziemia się otworzyła pod nimi i pochłonęła ich na oczach wszystkich ziemia, tak? I czytamy, że a cały Izrael, który ich otaczał, uciekł przerażony ich krzykiem. Ludzie wołali, oby i nas nie pochłonęła ziemia. straszna rzecz się stała, tak? Bóg bardzo surowo, to pokazuje nam, że Bóg bardzo surowo traktuje takich ludzi, którzy stają w takim duchu krytycyzmu, buntu i tak dalej, oskarżenia. I Bóg się rozprawia bezwzględnie z takimi ludźmi, tak? Bóg nazywa ich, odstąpcie proszę od namiotów tych bezbożnych ludzi, tak? Bóg ich nazywa bezbożnymi i po drugie mówi, że to oni zbezcześcili Pana, tak? Swoją postawą bezczeszczą Pana. Więc jeśli my krytykujemy, bezcześcimy Pana i jesteśmy bezbożni. Chociażby nie wiem, jak za jak pobożny chcieliśmy uchodzić. Wyszedł też od Pana ogień i pochłonął tych 250 ludzi, którzy złożyli w ofierze kadzidło. Chociaż nie byli do tego powołani właśnie, tak? Ale co się okazuje? Ci ludzie widzieli przerażającą rzecz, co Bóg robi z krytykami. I myślicie, że cokolwiek się zmieniło? Ani trochę. Bo z 16 rozdziału, przechodząc do 17, widzimy, że Bóg każe zebrać te gadzielnice i mówi, że niech one są święte, niech też będą przestrogą dla synów Izraela. Miało to stanowić ostrzeżenie dla Izraelitów, aby nikt, kto nie jest potomkiem Arona, nie przystępował do składania kadzidła przed Panem i nie stał się przez to jak Korach i jego zwolennicy, których Pan przestrzegał za pośrednictwem Mojżesza. Ale nazajutrz, już drugiego dnia, całe zgromadzenie Izraelitów znów szemrało przeciw Mojżeszowi i Aronowi. To wy spowodowaliście śmierć ludu Pana. Zarzucali im. Nie oni sami sobie na to zasłużyli, to nie ich grzechy ściągnęły na nich Boży gniew, to przez was ci ludzie zginęli. A gdy grono ludzi przeciwnych Mojżeszowi i Aaronowi zaczęło się powiększać i skierowało się ku namiotowi spotkania, namiot został ukryty przez obok i ukazała się chwała Pana. Robiło się naprawdę niebezpiecznie, tak? Że zaraz ich normalnie, nie wiem, rozerwą na kawałki. Gdy Mojżesz z Aaronem stanęli przed namiotem spotkania, Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Odsuńcie się od tego zgromadzenia, a zniszczę je w jednej chwili. Znowu Bóg chce zniszczyć ten lud, tak? Ukarać tych ludzi. Oni jednak padli na swoje twarze. Znowu po raz kolejny pokora. Po czym Mojżesz powiedział do Aarona, weź kadzielnicę, nabierz do niej ognia z ołtarza, nałóż kadzidła i udaj się czem prędzej do zgromadzonych. Dokonaj tam za nich przebłagania, ponieważ gniew Pana zaczął już zbierać śmiertelne żniwo. Na te słowa Aaron chwycił kadzielnicę i pobiegł sam środek zebrania. Lud padał już tam rażony przez plagę. Aaron nałożył kadzidła i dokonał przebłagania za lud. Stanął pomiędzy martwymi i żywymi i plaga została wstrzymana. Lecz zanim to do tego doszło, padło 14 700 osób, oprócz tych, którzy stracili życie w związku ze sprawą Koracha. Co mówi nam ta sytuacja? Bywa tak, że chociaż sam Bóg staje po twojej stronie i sam Bóg każe, nawet na twoich oczach i na oczach krytyków, bo prawdą jest to, że krytyk zawsze sprowadza do swojego życia nieszczęście. Zawsze. W takiej czy innej postaci. Nieszczęście sprowadza sam do swojego własnego życia. Więc jeśli krytykujemy, to sprowadzamy nieszczęście do swojego życia przez swój negatywizm. Nie, wszystko jest B, nie? B, B, wszystko źle. To jak taki człowiek może być szczęśliwy? Nigdy nie będzie szczęśliwy. Ale ta historia, czy ta sytuacja mówi nam też o tym, że może być tak, że pomimo, że wstawiasz się za ludźmi jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i Bóg dokonuje sądu nawet nad krytykantami i tak nie przestaną ciebie krytykować ludzie. I tak znajdą się tacy ludzie, którzy nie przestaną ciebie krytykować. Ale tu posłuchajcie mnie uważnie, ale my nie przestawajmy się za nich stawiać. My również nie przestańmy się wstawiać za krytykantami, którzy trwają w ciągłej opozycji wobec nas, jakakolwiek by ta opozycja nie była, czy w rodzinie, czy w kościele, czy w pracy, gdziekolwiek. Bo Mojżesz i Aaron mogli powiedzieć, co za niewdzięczność tych ludzi. Raz i drugi uratowałem im życie, przeze mnie nie zginęli. Taka wdzięczność? To teraz, Boże, już mam dosyć ich, zrób z nimi, co chcesz. Zniszcz ich wszystkich ich wybij. Ale Mojżesz i Aaron tak nie zrobili. Nie powiedzieli, że dosyć, tak? Nie przestali wstawiać się za tym ludem, za tymi, którzy przeciwko nim się obracali. Wciąż wstawiali się za tymi ludźmi. I to jest droga, którą Bóg nam wytycza, jak my mamy postępować wobec krytyki, która nas spotyka. Zawsze się uniżać, przychodzić przed Pana, odpowiadać krytykantom, znając swoje powołanie, jeżeli nie jesteśmy go pewni, tym bardziej się wkorzeniać w swoją pozycję, którą mamy w Chrystusie Jezusie, bo wtedy znamy swoją wartość. Nie muszę krytykować innych, żeby sam poczuć się, że jestem kimś lepszym, czy innych czynić gorszymi, bo wiem, jaką mam swoją wartość i znam wartość innych, więc nie muszę ich krytykować. Jeszcze dwa przykłady wam podam nie z historii Mojżesza, które pokazują nam, w jaki sposób możemy reagować wobec krytyki. W Księdze Sędziów Gedeon, 8 rozdział, pierwsze 3 wersety. Efraimici mieli żal do Gedeona. Dlaczego nas tak potraktowałeś? Nie wezwałeś nas, gdy szedłeś na Midian. Kłócili się za jadle. Niektórzy tłumaczą, że go ostro krytykowali. Wtedy Gedeon powiedział, czego ja właściwie dokonałem w porównaniu z wami? Czy Efraim na zbiorze resztek winogron nie wyszedł lepiej niż Abiezer na samym winobraniu? W wasze ręce Bóg wydał książąt Midianu, Oreba i Zeba. Czego ja dokonałem w porównaniu z wami? Po tych słowach zacietrzewienie Efraimitów opadło. Znów okazała się pokora, tym razem Gedeona. I zobaczcie, co zrobił Gedeon. Krytycy go krytykowali, a on ich chwalił. I czasami właśnie, kiedy ciebie krytykują, zamknij usta krytykom chwaląc ich. Stań w miejscu pokory i powiedz, ale kimże ja jestem? To, co zrobił Mojżesz, tak, z Aaronem. Kimże my jesteśmy? Ale wy? Oho. Mnie się nie ma co równać z wami. Ty mówisz, że ja jestem gorszy, że ja robię taki czy taki błąd? Słuchaj, ty ani połowy nie znasz moich upadków. Gdybyś je wszystkie znał, to dopiero byś zobaczył, jaki ja jestem do niczego. Ale Bóg mnie wybrał. Bóg mnie zaakceptował. Bóg mnie przyjął. I okazał mi swoją łaskę. Gdy cię krytykują, czasami najlepszą linią jakby obrony jest ich chwalić. Zamknąć im usta pochwałą. Inny przykład. Dawida. Kiedy Absalom zbuntował się przeciwko niemu i Dawid musiał uciekać z Jerozolimy, ponieważ syn chciał go zabić, nastawał na jego życie. I kiedy Dawid wychodził, był taki pewien człowiek z Simei, wyszedł człowiek z rodziny Saula. Czytamy o tym w 16 rozdziale 2 Księgi Samuela od 5 wersetu. Miał on na imię Simei, był synem Gery, szedł pewny siebie i ubliżał królowi. Ponadto zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszący mu lud oraz wszystkich zbrojnych, kroczących po prawej i lewej stronie króla. Precz, krzyczał Simei, precz, krwiopijco, nikczemniku. Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew przelaną w domu Saula, zamiast którego zapanowałeś i przekazał panowanie Absalomowi, twojemu synowi. Wreszcie dopadło cię nieszczęście, bo ciąży na tobie krew. Znalazł się krytyk, który nawet się wojska nie bał, które było przy Dawidzie, tak? Rzucał kamieniami w niego. Ty morderco! Nie przebierał w słowach. Nie przebierał w słowach. Ale zobaczcie, co stało się dalej. Wtedy Abiszaj, syn Seruji, powiedział do króla, dlaczego ten zdechły pies tak złorzeczy mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. I Abiszaj reprezentuje tutaj taką naturalną reakcję wobec krytyki, która nas czasami dotyka. Bo o czym tu jest mowa? On chce stanąć w obronie króla. I my również, kiedy spotykamy się ze słowami krytyki, taką naturalną naszą reakcją, że chcemy się bronić, że to jest nieprawda, co ty mówisz. Ale czasami właśnie wybieranie taki opcji, że chcemy się bronić, jest zupełnie bez sensu, bo cokolwiek nie powiesz, i tak krytyka nie przekonasz. I tak będzie cię krytykować. A twoje własne słowa i tak obróci przeciwko tobie. Ale co robi Dawid? Król odpowiedział, niech cię to nie boli. On ubliża mnie, a nie wam, synowie Seruji. ubliża mi tak z przyzwolenia Pana, to on mu polecił złożyć Dawidowi, więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Ponadto Dawid zwrócił się do Abiszaja i do towarzyszącej mu służby. Mój własny syn, który wyszedł z mojego wnętrza, chce odebrać mi życie. Dlaczego więc dziwić się temu Beniaminicie? Zostawcie go. Niech złorzeczy, skoro Pan go do tego pobudził. Może Pan wejrzy na moją krzywdę i przywróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. I Dawid ze swoimi ludźmi ruszył dalszą drogę. Szimei zaś szedł z boczem góry równolegle do niego i ciągle mu ubliżał, obrzucał go kamieniami i ciskał garście piasku. Zobaczcie, co robi Dawid. Postawa Dawida jest totalnie, zupełnie niesamowita. Zostaw go. Nic mu nie rób. I to jest też Boża rada z przykładu człowieka według Bożego serca, co mamy robić czasami wobec krytyków. Mogą znaleźć się nasi przyjaciele, którzy chcą stanąć w naszej obronie i chcą w takiej naturalnej reakcji występować w naszej obronie, tak? Ale Bożą reakcją, czy reakcją Bożego człowieka jest zostaw krytyków. Nie walcz z nimi. Nie broń się. Zostaw ich i co zrób? Zwróć się do Pana. Może Pan wejrzy na moją krzywdę i przywróci mi powodzenie w zamian za dzisiejsze obelgi. Powiesz tą całą sytuację, powiesz to wszystko, co cię być może boli, powiesz to wszystko Panu. Porucz Jemu swoją sprawę. I kiedy patrzymy na to, co Jezus zrobił, to właśnie Jezus później robi dokładnie tak samo, jak robi Dawid. Czytamy w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, od 21 wersetu: na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, a w jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. To dokładnie zrobił Dawid, do czego tutaj mamy odniesienie do słów, do przykładu Jezusa. Gdy ci ubliżają, gdy ci krytykują, nie odpowiadaj tym samym, nie odpowiadaj obelgą. Gdy cierpisz, nie groź, że się odwdzięczysz, tak w cudzysłowie, pięknym za nadobne. Raczej powierz się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Powierz się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Wiecie, Słowo Boże mówi tak. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Że Bóg z tymi, którzy Go miłują, we wszystkim współdziała dla naszego dobra. We wszystkim. Więc to się tyczy też słów krytyki. I czasami jest tak, nauczyłem się tego w moim życiu, że nawet najzacieklejszy krytyk naszej osoby może mieć trochę racji. Może jednak mieć trochę racji. Mówi zupełnie tak, jak nie powinien. Mówi w złym duchu, ale ponieważ Bóg we wszystkim współdziała naszego dobra, może się okazać, że On ma trochę racji. Ktoś powiedział tak. Chwała i krytyka są oknami do naszego serca. Chwała i krytyka są oknami do naszego serca. To znaczy się, że jedno i drugie może ci pokazać, jaki naprawdę jesteś w środku. Więc Biblia mówi, pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I przekonałem się nieraz, że ktoś powiedział jakieś słowa przeciwko mnie, które wiedziałem, że są nieprawdziwe, że ja taki nie jestem, jak ten ktoś mówi. To mnie bolało. Gdzieś przed Bogiem trwałem z tym bólem, ale kiedy jakby te emocje pierwsze opadły, to Bóg zaczął pokazywać. W tym i w tym nie mają racji. Ale jest coś, co może ci się przydać z tego wszystkiego. I Bóg obracał jakby tą krytykę, która była zła, w jaki sposób dla mojego dobra. Nawet z najgorszej krytyki, tak? Że Bóg jest w stanie nawet z najgorszej krytyki wydobyć coś dobrego dla nas, co nam pomoże w naszym życiu. Bo taki jest Bóg. Jest dobry po prostu, tak? Jest po prostu dobry. Więc Czasami jest tak właśnie, że coś dobrego wynika z tego, co inni mówią złego na nas, dlatego że my wyciągniemy właściwe wnioski z tego. Odrzucimy to całe plewy, to wszystko, co jest złe, żeby zobaczyć, że jest tam jakieś ziarnko dobre, które możemy użyć w naszym życiu, które może nam się przysłużyć dla naszego dobra, bo może nam pomóc się zmienić. Bo czasami właśnie krytycy odnoszą się do czegoś, jak w przypadku Mojżesza, co faktycznie się wydarzyło w jego życiu i również naszym może się wydarzyć. A ponieważ wszyscy mamy wady, więc łatwo o taką pożywkę w naszym życiu. Kończąc, chcę, żebyśmy dzisiaj wejrzeli w nasze życie i pozwolili Duchowi Świętemu prześwietlić się. Jeżeli wiesz, Duch Święty ci to pokazuje, że nieraz ty jesteś zbyt krytyczny, może wobec samego siebie, może wobec swoich dzieci, swojej żony czy męża, wobec ludzi w kościele, kogokolwiek, wobec rządu, piłkarzy, kogo tam jeszcze, to dzisiaj jest czas, żeby pokutować z tego. I powiedzieć, Boże, ja nie chcę przykładać ręki do tego, żeby niszczyć ludzi. Nie chcę przykładać ręki do tego, żebyś musiał na mnie wylewać swój gniew i mnie skarcił za moją krytykę. Boże, ja nie chcę nosić słów śmierci, ja chcę nieść słowa życia. Jeśli już chcę krytykować to konstruktywnie, mając na myśli dobro drugiego człowieka, wiedząc, że to jest mu się przyda, że to jest dla jego dobra, nie przeciwko niemu, ale dlatego, że właśnie stoję za nim. Dlatego chcę powiedzieć te słowa, które mogą mu pomóc. Ale być może sam jesteś pełen bólu wobec różnych słów krytyki, które zostały wypowiedziane wobec nas i które być może do dzisiaj nas bolą i się z nimi nie zgadzamy. Być może dzisiaj jest czas, żeby też podjąć jakieś właściwe decyzje, że od dzisiaj więcej nie będę przeżywał tego bólu, nie będę złorzeczył tym, którzy mi złorzeczyli, ale będę się za nimi stawiał, jeśli do tej pory tego nie robiłaś. Zamiast może przeżywać ten ból w sobie, wyleję go przed Bogiem. Być może my sami potrzebujemy jeszcze bardziej się uniżyć przed Bogiem, bo ból, który w nas jest, jest spowodowany też naszą własną pychą, która w nas jest. I dlatego to nas tak bardzo boli, bo nasza duma została urażona. A Bóg chce nas oczyścić z wszelkiej dumy i chce, żebyśmy byli pokornymi ludźmi, którzy w ten sposób, przez pokorę, zawsze znajdziemy się we właściwym miejscu naszego powołania. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zawsze tak jest. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, że ono jest zawsze dobre. Że zawsze Ty nigdy nie stajesz przeciwko nam, ale Ty jesteś właśnie za nami. Że jeśli nawet nas czasami napominasz, to nie dlatego, że chcesz nas zgnębić. Nie, Ty chcesz nas podnieść i postawić nas we właściwym miejscu. A najlepsze dla nas miejsce to jest miejsce pokory i uniżenia przed Tobą. Boże, Ty wiesz, co jest w sercu każdego z nas i z czym się dzisiaj mierzymy. Dziękuję Ci, że Ty możesz pokazać nam w naszym własnym życiu, jeśli to my jesteśmy zbyt krytycznymi ludźmi. I dzisiaj możemy powiedzieć temu dość i przestać krytycyzmu wobec kogokolwiek. Powiedzieć sobie, już więcej nie będę. I pomóż mi w tym, Panie. Potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojej mocy, żeby sam nie dokładać do tych krytycznych fal. Żeby sam nie być człowiekiem, który wyszukuje błędy u innych, a w sobie nic nie widzi. Panie, ale też ucz nas Twojego serca, abyśmy byli ludźmi według Bożego serca. Bo prawdą jest też to, że im bardziej będziemy pobożni, im bardziej będziemy robić to, co się Tobie podoba i bardziej będziemy w naszym powołaniu, tym prędzej spotkamy się z coraz większą krytyką. A Ty przez tą krytykę chcesz nas wyćwiczyć, wyszkolić, abyśmy tym bardziej byli pokorni i abyśmy nigdy nie zaprzestali wstawiać się za ludźmi. Żebyśmy zawsze stawali za ludźmi, nawet najgorszymi, naszymi wrogami. Dziękuję Ci, że jesteś dobry i proszę Cię, pracuj w nas. Niech Twoje słowo pracuje w nas i wypracowuje to, co Tobie się podoba. To, co Tobie jest miłe. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Niech ono nie ucieknie gdzieś tam raz, dwa z naszych serc, ale niech wypracuje w nas to, z czym je posłałeś, abyśmy okazali się ludźmi w pełni pobożnymi i Tobie miłymi we wszystkim, tak jak Ty tego chcesz. Tobie chwała, Panie. Amen.